A teraz serdecznie zapraszam księdza profesora doktora habilitowanego Piotra Szczura z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, który będzie mówił nam o ojcach greckich. Co ojcowie greccy mówią o Maryi i jej roli w historii zbawienia?
Czcigodni księża, szanowni państwo, bardzo dziękuję organizatorom za zaproszenie na to sympozjum. Szczególne ukłony w kierunku ojca profesora Andrzeja Napiórkowskiego, dzięki którego życzliwości już na kolejnym, jestem obecny na kolejnym sympozjum z tego cyklu. Chciałbym dzisiaj zaprezentować główne myśli związane z nauczaniem ojców greckich na temat Maryi i jej roli w historii zbawienia. Rozpoczynając rozważania na ten temat, warto zauważyć, że ojcowie greccy, snując swoje refleksje maryjne, opierali się oczywiście na Ewangelii, na Piśmie Świętym. Na Ewangelii świętego Mateusza, gdzie w sposób szczególny rozbudowany jest opis dzieciństwa, narodzenia Pana Jezusa, ale również na Ewangelii według świętego Łukasza, gdzie te same wątki się pojawiają. Pozostali ewangeliści, Marek, Jan, specjalnie nie są zainteresowani tym okresem z życia Jezusa, dlatego też ojcowie do tych tekstów się nie odwołują. Także teksty Ewangelii Mateusza i Łukasza stanowią podstawę rozważań mariologicznych ojców Kościoła. Jeśli chodzi o etapy w rozwoju myśli mariologicznej ojców Kościoła, to generalnie rzecz biorąc ten rozwój myśli mariologicznej można podzielić na trzy części. Pierwszą część stanowi okres od początku istnienia Kościoła do Soboru Nicejskiego. Drugi okres, okres wielkiego rozwoju mariologii, mieści się między Soborem Nicejskim w 325 roku, a drugim Soborem w Konstantynopolu w roku 553, bo to właśnie Sobór w Konstantynopolu zebrał w drugim anatematyzmie te wszystkie treści dogmatyczne, które do tej pory pojawiały się w nauczaniu pisarzy wczesnochrześcijańskich. I trzeci okres to czas od drugiego Soboru w Konstantynopolu, 553, do końca epoki patrystycznej. Jeśli chodzi o ten okres pierwszy do Soboru Nicejskiego, to na początku warto zwrócić uwagę na ojców apostolskich, a konkretnie na Ignacego z Antiochii, ponieważ spośród grona ojców apostolskich tylko Ignacy wypowiada się na temat Maryi. Mówiąc o Maryi, przedstawia kilka istotnych myśli. Po pierwsze, mówi, że Jezus począł się w łonie Maryi i za sprawcę tego poczęcia Ignacy uważa Ducha Świętego. Te treści, jak widzimy, znajdują się w liście do Efezjan. Drugą ważną prawdą podkreślaną przez Ignacego jest akcentowanie zrodzenia Chrystusa z Maryi i jednocześnie zrodzenia z Boga. Dlaczego to jest ważna teza? Ponieważ Ignacy ukazuje Maryję jako prawdziwą, realną matkę ludzkiej natury Chrystusa, jako matka ziemska zrodziła prawdziwego człowieka. Chrystus jest realnym, prawdziwym człowiekiem, a Bóg Ojciec jest ojcem natury boskiej Chrystusa, co gwarantuje jego prawdziwe bóstwo. To pierwsze stwierdzenie o Maryi jako matce Chrystusa ma mocny wymiar antydoketystyczny, ponieważ Ignacy w tych sformułowaniach chce wskazać na realność człowieczeństwa Jezusa Chrystusa. I ostatnią z ważnych tez pojawiających się u Ignacego jest stwierdzenie, że Maryja była dziewicą. Te stwierdzenia są o tyle ważne, że Ignacy w swoich listach tylko 4 razy posługuje się imieniem Maryja, czyli 4 razy tylko to imię się pojawia, a mimo tego te jego wypowiedzi są tak bogate w treść. Kolejną grupą pism, na które warto zwrócić tutaj uwagę, są apokryfy wczesnochrześcijańskie. Jednym z najwcześniejszych jest Wniebowstąpienie Izajasza, które jest datowane na 80-90 rok. I w tym apokryfie jest przedstawiona wiara Kościoła w dziewictwo Maryi, która była dziewicą zarówno przed poczęciem, jak i po urodzeniu Jezusa. Apokryf podkreśla również fakt, że Maryja nie doświadczała bólów porodowych. Te treści będą się później powtarzały u późniejszych ojców, dlatego dla nas są one bardzo istotne. Późniejszy, niemal o 100 lat apokryf zatytułowany Ody Salomona powtarza dokładnie te same tezy, które pojawiają się we wniebowstąpieniu Izajasza. Na szczególną uwagę natomiast zasługuje trzeci apokryf, protoewangelia Jakuba. Również jak Ody Salomona datowany jest ten apokryf na drugą połowę II wieku, ponieważ niemal w całości jest on poświęcony Najświętszej Maryi Pannie. I przewodnią myślą dogmatyczną tego apokryfu jest ukazanie Maryi jako dziewicy, co już mieliśmy we wniebowstąpieniu Izajasza. I apokryf w sposób interesujący uzasadnia, dlaczego Maryja była dziewicą. Mówi w ten sposób, że jej mąż Józef, kiedy zaczął się nią opiekować, był już starszym wdowcem i posiadał własne dzieci. Ja myślę, że ten apokryf pewnie wywarł wpływ na ikonografię chrześcijańską, gdzie święty Józef często jest przedstawiany już jako starszy mężczyzna, a Maryja oczywiście jako młoda kobieta. Co więcej, apokryf też mówi, że Józef posiadał już własne dzieci i dodatkowo jeszcze podkreśla, że poczęcie nastąpiło, kiedy Józefa nie było w domu. Siłą rzeczy Józef nie mógł być ojcem Jezusa i dlatego też Maryja była dziewicą. Poczęcie nastąpiło w sposób cudowny. Ten tekst apokryfu protoewangelia Jakuba ma również wyraźny wymiar antydoketystyczny. Autor tego apokryfu podkreśla fakt, że Maryja, chociaż jest dziewicą, to jednocześnie jest prawdziwą, realną matką Jezusa, a Jezus oczywiście jest też ukazany jako prawdziwy człowiek. I to człowieczeństwo Chrystusa jest ukazane za pomocą pewnych faktów z życia, na co powołuje się autor apokryfu. Mówi, że Jezus zsie pierś swojej matki, że jest owijany w pieluszki, jest obejmowany i tulony przez Salomę. Czyli Jezus jest traktowany jak normalne dziecko człowiecze. Kolejną grupą autorów, przy których warto chwilę się zatrzymać, są apologeci wczesnochrześcijańscy. Pierwszy z nich to Arystydes z Aten, który podkreśla dziewictwo Maryi, nazywając ją świętą dziewicą. Z Maryi, z tej świętej dziewicy, został zrodzony Jezus Chrystus, który był synem Boga Najwyższego. W apologii Arystydes pisze, że to zrodzenie i poczęcie nastąpiło bez udziału nasienia i że Chrystus był nieskażony, że przyjął ciało i ukazał się w ten sposób ludziom. Arystydes ukazuje też Maryję jako dziewicę matkę, która dała Chrystusowi prawdziwe ciało. Natomiast bóstwo wynika z jego synostwa Bożego. Pamiętamy, że te same treści pojawiały się u Ignacego Antiocheńskiego. Kolejnym ważnym apologetą, który odegrał istotną rolę w rozwoju mariologii patrystycznej, jest święty Justyn. Komentując proroctwo Izajasza, mówiące o tym, że panna, młoda dziewczyna, dziewica pocznie i porodzi, to proroctwo interpretuje w kluczu chrystologiczno-mariologicznym. Czy jest rzeczą ciekawą, że poszerza zestaw tekstów biblijnych, na które wcześniej pisarze wczesnochrześcijańscy powoływali się, mówiąc o Maryi, sięgając do Starego Testamentu, szukając tam pewnych figur, zapowiedzi tego, co zostało zrealizowane w Nowym Testamencie. Najważniejszym jednak osiągnięciem świętego Justyna jest ukazanie Maryi jako przeciwieństwa Ewy. Mianowicie sięga on do paraleli antytetycznej Adam-Chrystus, która jest obecna w Nowym Testamencie w listach Pawłowych i dopełnia ją paralelą Ewa-Maryja, wprowadzając ją na stałe do teologii. I to jest najważniejsze osiągnięcie świętego Justyna. Po nim pojawia się święty Ireneusz z Lyonu. Można się zastanawiać, dlaczego akurat święty Ireneusz z Lyonu jest tutaj uwzględniony, przecież gdzie Lyona, gdzie ojcowie greccy. Otóż Ireneusz pochodził ze Smyrny, więc otrzymał formację i wykształcenie typowo greckie, zresztą posługiwał się językiem greckim, pisał w języku greckim i reprezentuje myśl pisarzy greckich. Ireneusz ukazuje Maryję jako nową Ewę i zapoczątkowaną przez świętego Justyna paralelę rozwija i uzupełnia. I tutaj przede wszystkim zwraca uwagę na to, że Ewa i Maryja były dziewicami, które jednocześnie były zamężne. Ewa była dziewicą zaślubioną Adamowi, a Maryja była dziewicą zaślubioną Józefowi. Dalej mówi, że Ewa okazała swoje nieposłuszeństwo i stała się przyczyną śmierci dla całego rodzaju ludzkiego, natomiast Maryja okazała swoje posłuszeństwo i tym samym stała się przyczyną zbawienia. Dalej mówi, że nieposłuszeństwo Ewy sprowadziło na całą ludzkość niewolę grzechu, natomiast posłuszeństwo Maryi przywróciło ludziom stan pierwotnej wolności. I podsumowując, mówi to, co dziewica Ewa zawiązała przez niewierność, to dziewica Maryja rozwiązała przez wiarę. I warto jeszcze zwrócić na kilka innych wypowiedzi świętego Ireneusza z Lyonu, który mówił na temat Maryi, a właściwie to tylko na tym ostatnim chciałbym się skupić. Nazywa Maryję orędowniczką Ewy, adwokata Ewę, i przyczyną zbawienia, causa salutis. I w ten sposób zapoczątkował praktykę odnoszenia do Maryi innych tytułów honorowych, co w późniejszym okresie prawdopodobnie dało podstawę do tworzenia różnego rodzaju litanii. Następnym pisarzem, o którym można dwa zdania powiedzieć, jest Klemens Aleksandryjski. Nie będę już powtarzał treści, które wcześniej były wypowiedziane, a które Klemens powtarza. Chciałbym zwrócić uwagę na to, że dokonuje on ciekawego zestawienia Maryi z Kościołem i o Maryi i Kościele mówi jako o dwóch dziewicach i dwóch matkach. Zarówno Maryja, jak i Kościół są czyste jak dziewica i zarówno obie są kochające jak matki. To jest też ciekawe odniesienie eklezjologiczne do mariologii Klemensa Aleksandryjskiego. Jeśli chodzi o późniejszego autora, Orygenesa, to przede wszystkim w swoim nauczaniu nazywał Maryję Matką Boga i Matką Zbawiciela, podkreślając, że w swym łonie nosiła Syna Bożego. Interpretując proroctwo Symeona, twierdzi, że Maryja przeżywała wątpliwości w wierze podczas męki swego syna. To jest bardzo interesująca teza, która potem będzie powtarzana przez niektórych pisarzy wczesnochrześcijańskich, że Maryja wcale nie była taka doskonała pod względem moralnym i pod względem duchowym. Przeżywała też wątpliwości. Natomiast ważną informacją jest ta informacja, którą przekazuje Sokrates Scholastyk, że Orygenes jako pierwszy pisarz chrześcijański wprowadził do teologii termin teotokos. W tekstów Orygenesa nie zachowało się zbyt wiele w języku oryginalnym, dlatego też trudno tę tezę potwierdzić, ale też i trudno ją obalić. I ostatnim pisarzem, o którym warto wspomnieć, jest Grzegorz Cudotwórca. Wprawdzie on nie wypowiadał się na temat Maryi, ale Grzegorz z Nysy w żywocie Grzegorza Cudotwórcy opowiada o nim, że kiedy miał zostać biskupem Neocezarei, modlił się, rozmyślając nad różnymi prawdami wiary i wówczas miał mu się ukazać święty Jan Ewangelista z Matką Bożą i Jan Ewangelista, Jan teolog, pouczył go, jak te problemy teologiczne rozwiązać i jednocześnie to opisane wydarzenie jest pierwszą historycznie poświadczoną mariofanią. I w podsumowaniu warto zauważyć, że autorzy tej epoki koncentrowali się właściwie na dwóch zagadnieniach. Mianowicie, po pierwsze, wykazywali Boże Macierzyństwo Maryi, a następnie jej odwieczne dziewictwo. Jeśli chodzi o drugi okres od Soboru Konstantynopolitańskiego II do od Soboru Nicejskiego do Soboru Konstantynopolitańskiego II, to jest złoty okres myśli mariologicznej i przede wszystkim rozwija się on w kontekście walki z Arianami i z Nestoriuszem. Dzięki temu oczywiście mariologia w sposób szczególny zostaje tutaj rozwinięta. Widzę, że już czas się tak szybko kurczy, że niestety, ale nie zdążę, będzie trzeba doczytać. Na uwagę chciałbym tylko zwrócić tylko na jedną rzecz. Mianowicie, to jest slajd 12, że pisarze greccy tego okresu nie w pełni przyznawali Maryi doskonałość duchową i moralną. Przykładowo Bazylii Wielki, odwołując się do proroctwa Symeona, mówi, podobnie jak Orygenes, że Maryja przeżywała wątpliwości w wierze. Natomiast Jan Chryzostom, interpretując perykopę o Kanie Galilejskiej, mówi, że Maryja po prostu niepotrzebnie wtrąciła się do sytuacji, która tam zaistniała i prosząc syna o interwencję, chciała niejako pokazać władzę nad nim. Stąd też u pisarzy greckich tego okresu takie treści się pojawiają. I oczywiście po soborze w Konstantynopolu II w 553 nastąpił rozwój mariologii w tym znaczeniu, że obok dwóch dogmatów, które do tej pory były rozważane, czyli dziewictwo i macierzyństwo Maryi, doszły jeszcze rozważania na temat jej wniebowzięcia i niepokalanego poczęcia. I w ten sposób doszlibyśmy do tych czterech najważniejszych dogmatów Maryi, które, jak widzimy, już kształtowały się w starożytności. Dziękuję bardzo za uwagę.